Zaśpiewamy jeszcze za chwilę jedną piosenkę o tej postaci, o której kilka słów chciałbym teraz powiedzieć. Tak jak wcześniej mówiłem, każda z nich to jest pewien temat ważny, pewien autorytet i od każdej z nich czegoś możemy się nauczyć. A czego możemy nauczyć się od młodej, pięknej Żydówki o imieniu Estera? Jest taka księga Estery, jak wiecie, w Starym Testamencie. W dniu wczorajszym przeczytałem ją po raz kolejny, nawet dwukrotnie, by przypomnieć sobie to, co się wtedy wydarzyło. I powiem wam szczerze, to ta cała księga, te 10 rozdziałów, to jak scenariusz do hollywoodzkiego filmu z nagłą zmianą akcji, z czarnym charakterem. No są dzieci, ale jak to w takich filmach akcji z krwawymi scenami, z pięknymi kobietami i z happy endem, co najważniejsze. Szkoda, że Hollywood jeszcze, jak wiadomo, powinien, bo to przecież korzenie Hollywoodu wiemy, jakie są, to powinien o tej Esterze piękny film zrealizować. A póki nie zrealizują, to my kilka słów na ten temat opowiemy. To jest V wiek przed narodzeniem Chrystusa. To są czasy panowania króla Persji, Ahaszferosza. Jest on znany pod imieniem Xerxes I, znana postać starożytności. W tamtym czasie znajdują się tam Żydzi. Żydzi znajdowali się wszędzie, po całym, można powiedzieć, świecie, tym odkrytym, dlatego że, jak wiecie, Żydów wysiedlano, podbijano te tereny, na których osiedli i oni później jako niewolnicy trafiali w różne miejsca. Tam też do Suzy, czyli stolicy ówczesnej Persji, trafiło wielu Żydów, między innymi taka postać Mordochaj. Mordochaj pochodził z pokolenia Beniamina i pracował dla króla Persji. Był jednym z takich zarządzających, takich pomniejszych zarządzających. Mordochaj miał na swoim wychowaniu piękną dziewczynę, Hadassę, którą nazywano Esterą. Jej rodzice zmarli i zaopiekował się Hadassą, Esterą, stryj Mordochaj. Co się stało w tamtym czasie? Co jest opisane w księdze Estery? Król Persji zorganizował ucztę, jakich wtedy było wiele. Jak sobie wypił, tak jest dokładnie napisane, zawezwał królową Waszti. Ta z różnych powodów nie chciała przyjść. Myślę, że ten alkohol coś mówił. On chciał się ją pochwalić, nie wiem, co chciał jeszcze, żeby tam robiła. No, przede wszystkim chciał się pochwalić, bo była piękną kobietą. Ona powiedziała, że nie, tego nie zrobi. Skutkiem tego był gniew króla Persji i zarządzenie, że od tej chwili nie będzie królową. Całe szczęście, że nie uśmiercił jej, ale przestała być królową. I doradzono mu: drogi królu, musisz ogłosić, że najpiękniejsze kobiety mogą zostać królowymi. Tak się zostawało wtedy królową. Nie tylko oczywiście pięknym zewnętrznym, ale też prawdopodobnie musiały być wzięte pod uwagę jej przymioty intelektualne i wszelkie inne. Ale żeby nie opowiadać tej całej historii zbyt długo, powiem tyle, że skoro Estera była piękną kobietą, również tą wychowanicą Mordochaja, również stanęła w te zawody, można by powiedzieć. I tak się stało, że przypadła do gustu królowi Ahaszferoszowi, czyli Xerxesowi I, z różnych powodów przypadła mu do gustu. Tam ta księga, jak ją poczytacie, mówi o tym, że Hadassa na przykład poszła do króla bardzo skromna. Przygotowywano te wszystkie kobiety w komnatach królewskich, one mogły się stroić, zakładać różne naszyjniki, różne korale, no cokolwiek, żeby ozdobić piękne suknie, a ona poszła tą ubrana bardzo, bardzo skromniutko. Skromnie to znaczy skromnie, nie tak jak dziś świat mówi skromnie. Skromnie, ładnie ubrana, przypadła do gustu królowi, Xerxesowi I i stało się tak, że została jego żoną, królową, nie zdradzając, że jest Żydówką. Polecił jej to Mordochaj, jej stryj, nie mów, że jesteś Żydówką, nie z obawy, nie wiem, z różnych powodów. Żydzi przecież nie byli rdzennymi Persami, byli ludem napływowym, byli niewolnikami, więc mogło to mieć jakiś wpływ negatywny na wybór Estery. Nie powiedziała. I tu pojawia się czarny charakter. Haman. Był to zarządca na dworze króla Xerxesa I, który był bardzo pyszny, dumny i chciał, żeby mu się kłaniano. Jedyną osobą na dworze króla, która nie kłaniała się Hamanowi, był właśnie Mordochaj. Mordochaj był dumnym Żydem i pomyślał sobie, tak już trochę, tak myślę sobie, co będę się kłaniał takiemu bucowi? Nie ma powodów. On jest dumny, pyszny i nienawidzi Żydów. O tym wiedział Mordochaj. To nie dawało spokoju Hamanowi i myślał, co tu zrobić, żeby zgładzić tegoż Mordochaja. Ale okazało się, że sytuacja się komplikuje, tak jak w porządnym filmie, że stryjenka Mordochaja zostaje królową. O tym jeszcze początkowo Haman nie wiedział. Co się później dzieje? Haman przemyśliwuje, co tu zrobić, żeby zgładzić Mordochaja. Nawet udaje mu się namówić Xerxesa I, żeby wydał taki dekret, który zgładzi Mordochaja i wszystkich Żydów w tamtym regionie. Gdy Mordochaj się o tym dowiedział, przerażony włożył w Ur pokutny, pokutował, pościł i cierpiał z tego powodu, bo jak wiadomo, widmo przed nim było tragiczne. Śmierć nie tylko jego, ale również jego pobratymców, Żydów. A kto wie, nawet to jest wyraźnie napisane w tej księdze, może i nawet Estery, że nawet to, że została królową, mogłoby nie uchronić jej przed śmiercią. I wtedy wkracza do akcji Estera, gdy się o tym dowiedziała, zaczyna myśleć, co tu zrobić, żeby pomóc w tej całej sytuacji. W międzyczasie jeszcze żona Hamana, i tutaj jest dowód na to, że nie zawsze trzeba słuchać żony. Słuchajcie, obiegowo mówimy, że żona jest dobrym doradcą i pewnie w 90% tak, ale w tamtym wypadku źle powiedziała żona Hamana. Co mu powiedziała? Słuchaj, musisz wysoką szubienicę stworzyć dla Mordochaja. To później obróciło się przeciwko niej, bo na tej szubienicy, jak wiemy, zginął, został powieszony Haman. Więc to się działo w międzyczasie. Rozesłano listy do całego imperium, by w pewnym momencie, w pewnego dnia można było zabijać Żydów z pieczęcią, z sygnetem królewskim, więc jakby oficjalnie można było to zrobić. A co wymyśliła Estera? Wiecie, co najpierw zrobiła? Myślę, że bała się tej sytuacji, ale Biblia mówi, Księga Estery mówi, że skierowała taką prośbę, polecenie do Żydów, których znała. Pośćcie przez 3 dni. Zanim zaczęła myśleć, co tu zrobić, żeby uratować stryja Mordochaja i cały lud żydowski, który tam był, ona poprosiła o post trzydniowy. I w czasie tego postu coś wymyśliła. Co takiego wymyśliła? Otóż Estera wymyśliła, że zorganizuje ucztę, na którą zaprosiła swojego męża, Xerxesa I i właśnie Hamana. Na tej uczcie okazało się później, że Haman został poniżony, ponieważ w międzyczasie był planowany spisek na króla Xerxesa i okazało się, że zażegnał ten spisek Mordochaj. To Mordochaj przekazał Esterze, żeby powiedziała królowi, że jest spisek na króla. I dzięki Mordochajowi Xerxes I uniknął śmierci, a ci, którzy spiskowali, zostali zgładzeni. I pewnej bezsennej nocy Xerxes I przeglądał księgi kronik i czyta i dowiedział się, że to Mordochaj stoi za tym, że jest uratowany. Zauważcie, król skazał na śmierć swojego wybawiciela. Gdy się skazał w tym sensie, że podpisał na niego i na cały lud izraelski, nie wiedząc o tym, co robi, podpisał dekret skazujący go. Okazało się później, bo tych już dalszych perypetii nie będę opisywał, warto wziąć tę księgę, zajmie to, nie wiem, może pół godziny, lektura taka skupiona. Więc w te wszystkie niuanse możemy sobie wejść, ale koniec końców skutek jest taki, że Hamana powieszono na tej szubienicy, którą kazała zbudować jego żona. Gdyby wiedziała, że tak się skończy, pewnie by takiej porady mu nie dała. Tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek, który warto by tutaj przytoczyć, jak zło potrafi być poniżone. Wiecie, w jaki sposób Haman został poniżony? Znaczy, Bóg go w jakiś sposób też poniżył. Otóż Haman przyszedł do króla i król zadaje mu pytanie. Wtedy, gdy dowiedział się o tym, że Mordochaj go uratował, król sobie pomyślał, ja muszę go jakoś wynagrodzić, zanim jeszcze Haman został uśmiercony. I pyta go, co byś zrobił z człowiekiem, żeby go uhonorować? I wtedy Haman, widać jego charakter, no pewnie myśli o mnie. Król pyta, co zrobić z człowiekiem, którego chce uhonorować, czyli mnie chce uhonorować. I mówi tak, powinno się posadzić go na konia, na którym jeździł król, przyoblec go w szaty, w których chodził król, i trzeba po całym mieście obwozić i powiedzieć tak, ceni król tego oto człowieka. I wtedy Xerxes I powiedział, zrób tak. Ucieszył się bardzo. A kim ma być człowiek, którego mam obwieść na tym koniu w królewskich szatach? Mordochaj. I wiecie, co się stało? Właśnie stało się to, że Haman, jak on się musiał wtedy czuć, spiskuje na niego. Dekret ma, żeby go uśmiercić. To się w tym samym czasie dzieje. A on prowadzi tego konia po stolicy Persji, Suzie, i mówi, krzyczy, tak uhonorował i uszanował król swojego człowieka. Zło zostało poniżone, zanim zostało całkowicie zdławione i zniszczone. To jest przepiękna nauka. Kochani, mieliśmy okazję być na święcie Purim, tak jak mówiłem. Z wielu powodów. Między innymi z tego powodu, że wtedy, kiedy powstawał projekt Biblia w piosence, moim marzeniem było, żeby te piosenki zostały zagrane, zaśpiewane w synagodze. Tak się stało. I kiedy przed koncertem, który miał tam miejsce, słuchaliśmy tej Księgi Estery po hebrajsku Jedyne czego, co rozumieliśmy, to imię Haman. Nie dało się tego nie zrozumieć, nie usłyszeć. Wiecie dlaczego? Ponieważ na święto Purim, wspominając to, że Żydzi się przebierają, to jest taki trochę karnawał żydowski. To nie jest święto religijne, to jest takie święto społeczne, ale opisujące te wydarzenia. Żydzi przynoszą różne grzechotki, takie te trąbki, zagłuszacze wszelkie. I ci wszyscy ludzie, starsi, młodsi, dzieci, którzy siedzieli w tej synagodze, na głos słowa Haman zaczynali albo krzyczeć, albo właśnie trąbić, albo takimi kołatkami, prawda? To się Ignacy, mieliśmy to. Obok mnie siedział taki pan, miał, oczywiście w jarmułkach musieliśmy siedzieć, no bo jak z 80 lat, to tak krzyczał, że ja tam krzyknąłem zaraz czy drugi, tak? Dlaczego to Żydzi robią? Ponieważ, patrzcie, to wydarzenie miało miejsce 5500 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli około 2500 lat oni na pamiątkę tamtego wydarzenia to świętują, bo chcą wymazać z pamięci imię Haman. Później, oczywiście to doczytacie w księdze Estery, stało się tak, że jak król się dowiedział, no, Haman został zgładzony, niestety Żydzi odpowiedzieli pięknym za nadobne, bo wymusili inny dekret, na podstawie którego mieli prawo pozabijać swoich przeciwników, także to nie było tak, że Haman był zły, Haman zawisł. Nie, tam zginęły naprawdę, no różne dane podają. Niektórzy mówią 75 tysięcy ludzi w samej Suzie, w dworze królewskim podobno 500 osób zginęło, mężczyzn. Więc oni też tam oddali pięknym za nadobne. Ale dzięki tej małej, pięknej, mądrej dziewczynie Esterze ta tragedia została zażegnana. I oni robią to, by wymazać z pamięci, ze świadomości imię Hamana. I Haman dla Żydów to jest ucieleśnienie wszelkiego zła. Podczas takiego kazania, można powiedzieć, rabina, bardzo wyraźnie wybrzmiało to, że takim Hamanem XX wieku był oczywiście Hitler. Patrzcie, który w bardzo podobny sposób doprowadził do eksterminacji Żydów. Drodzy, zagłuszyć Hamana, wymazać go z pamięci. Dlaczego Żydzi świętują Purim? Purim, losy. Dlaczego losy? Ponieważ ów Haman rzucił losy, takie kamienie się rzucało, wiecie, los, tak? Przypadek sprawił, że w miesiącu 12 Adar, tam chyba 12 czy 13, miała się dokonać ta eksterminacja Żydów. Od tego Purim, losy, jest to święto. Więc wymazać z pamięci zło. Nie myśleć o tym, co jest złe, ale świętować. Świętować zwycięstwo. Żydzi do dziś pamiętają to wydarzenie jako dzień swojej chwały, a Hamana chcą wymazać. I teraz, żeby spuentować trochę pewną refleksją dla nas na kanwie tej opowieści biblijnej, wyobraźmy sobie, że mamy swoich Hamanów. Każdy z nas ma takiego Hamana w swoim życiu. To jest ucieleśnienie zła. To jest szatan. Ale takim Hamanem mogą być też nasze słabości. Może być nasz osobisty grzech. Może być złe środowisko. Mogą być złe nawyki. Wszelkie zło, które nas dotyka, i czyha, żeby nas zgładzić. Zrobić wszystko, żebyśmy nie wykonali to, do czego zostaliśmy przeznaczeni. Kto jest twoim Hamanem? Bo kto jest moim Hamanem, ja wiem. Ja tych Hamanów znam. walczę, nie zawsze mi się to udaje, ale zidentyfikowałem ich. I to pytanie, które chciałbym dziś najpierw zadać, to jest właśnie to, kto jest twoim Hamanem? Znacie ten fragment z listu Piotra Apostoła 5:7-9. Jeśli macie Biblię, to sobie otwórzcie ten, to będzie jedyny fragment, który przeczytam, choć to wszystko, co było mówione wcześniej, to było Słowo Boże, tylko nie cytowane. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokoło niczym lew ryczący, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie się mu. Mocni w wierze. Mocni w wierze. Przeciwstawcie się mu. Czyż ta skromna dziewczyna, Hadassa, Estera, nie była mocna w wierze? Jakiś to przykład dla nas. Przecież gdyby nie ona, w tamtym czasie zginęłyby tysiące, może dziesiątki tysięcy Żydów. Może i ona. Mocna w wierze przeciwstawiła się złu, Hamanowi. Ta sierota bez matki i bez ojca, którą wychowywał stryj, Mordochaj. Jak musiało być ukształtowane jej serce, że była zdolna do takiego czynu? Wiecie, to, że nie miała matki i ojca, oczywiście to jest moje takie, moje osobiste przemyślenia. Różnie to bywa, ale jeśli ktoś nie ma matki i ojca, a jest w narodzie, który jest narodem wybranym, to chyba składa większe zaufanie wobec Boga. Że skoro matka i ojciec o mnie nie są w stanie się zatroszczyć, to ufam jeszcze bardziej Bogu. Że nawet ten fakt, ten brak rodzonego ojca i rodzonej matki mógł ją poprowadzić do pogłębienia wiary. Powiedziałem to już. Była posłuszna Mordochajowi. Dwukrotnie w księdze Estery o tym jest napisane, że nie tylko w tej kwestii żydowskiej, ale w innych, czy jest Żydówką, była posłuszna Mordochajowi. Druga rzecz. Posłuszeństwo rodzi w nas wiarę. Posłuszeństwo wobec też zwierzchności, którą mamy. Posłuszeństwo wobec mamy, wobec taty, wobec najbliższych, wobec rodziny, wobec pastora. Oczywiście przede wszystkim wobec Słowa Bożego, ale ta wierność i posłuszeństwo Słowu objawia się temu posłuszeństwu. Najczęściej słyszane słowo przez naszego syna, czy w ogóle nasze dzieci, to jest słowo posłuszeństwo. I to jest największy problem, z czym nasze, trudno powiedzieć, no Ignacy ma być posłusznym. Bo od tego się wszystko zaczyna. Wszelkie dobro jest wynikiem posłuszeństwa, a wszelkie zło jest brakiem, czy konsekwencją braku posłuszeństwa. Jest napisane w Księdze Estery o tym, że, jak już mówiłem, była skromna. Skromna duchem, co przejawiało się też skromnością zewnętrzną. Mocna w wierze, czyli skromność tego, co na zewnątrz, wyrasta z tego, co jest w środku. Zyskiwała życzliwość wszystkich, którzy na nią patrzyli. To też słowa z Księgi Estery. Nie jest napisane, że wszyscy podziwiali ją, jaka była piękna. Była piękna, ale dokładnie zyskiwała życzliwość wszystkich, którzy na nią popatrzyli. Czasami tak jest. Są tacy ludzie, którzy jeśli będziemy w ich towarzystwie, to od razu jakby my sami wzrastamy na jakiś wyższy poziom, jakoś inaczej się zachowujemy. Miała taki wpływ, czyli to piękno wewnętrzne, wiara Estery sprawiała, że życzliwość wobec niej ludzie też mieli. Była też odważna. Kiedy dowiedziała się o tym, że może stać się tragedia, przez 30 dni nie była wzywana do króla. Do króla się nie przychodziło tak od po prostu, nawet jeśli było się królową, żoną króla. Do króla się przychodziło wtedy, kiedy król wezwał. 30 dni nie wzywał jej król. Każdy, kto przychodził do króla bez wezwania, mógł spotkać się ze śmiercią, chyba że król pokazał swoje berło na znak litości. I przestrzegano ją, jak pójdziesz, to możesz nawet być zabita. Była odważna, powiedziała, że sprawa jest tak wielkiej wagi, że nie mogę tego nie zrobić. Poszła, by oznajmić to królowi. O sile postu już mówiłem. Mocna w wierze. Wyrażało się to również i w tym, że była przebiegła. Znamy ten fragment, tak? Biblijny. Bądźcie prości, jak gołębice, ale i przebiegli. Miała w sobie taki zmysł. Przebiegła w tym takim pozytywnym słowie. Mądra, byśmy powiedzieli. Wymyśliła dwie uczty. Zasadzkę przygotowała na Hamana, na zło. Bo wiedziała, że zło trzeba podejść sposobem. Była twarda. Nie obawiała się Hamana. Co więcej, okazała się wstawienniczką, ponieważ przewidywała, że jeśli tylko zostanie zabity Haman, to jego najbliżsi mogą się zemścić na Żydach. Więc przewidując to, wstawiła się za królem, o czym też już wspomniałem, żeby wydał dekret, że 13 Adar Żydzi mogą zabić swoich przeciwników. Niektórzy przedłużyli ten dzień do 14. Wystąpili z prośbą, bo nie dało się. Patrzcie, to zaledwie kilka cech tej młodej kobiety, Estery, Hadassy, przywołałem, które potwierdzają to, że była mocna w wierze. Mocni w wierze, przeciwstawcie się Jemu. Nasza moc w Bogu nie bierze się znikąd. Ona z czegoś jest. Ona z czegoś wyrasta. Z naszego uniżenia, z naszej pokory, z naszej wiary, ze skromności, z zaufania. I przychodzi taki moment, w którym poprzez tę naszą postawę Bóg może zrobić coś wielkiego. To było najważniejsze wydarzenie życia Estery. Więcej o niej nie wiemy. Uchroniła swojego strója i cały lud tam w Persji. I tak czasami jest, że my żyjemy tygodniami, miesiącami, latami, modlimy się, czytamy Biblię, przychodzimy na nabożeństwa, czasami myślimy, że nic szczególnego się nie dzieje, ale dzieje się. Nasz wewnętrzny człowiek jest cały czas formowany, przygotowywany być może do jakiegoś zadania, które Bóg przed nami postawi kiedyś, za miesiąc, za rok, za 5 lat, tego nie wiemy. Ona, będąc przygotowaną, znalazła się w tym miejscu i w tym czasie, w którym Bóg ją postawił. Skutek wiemy, jaki był. Kochani, kończąc już, chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie, poprosić was o to, byście pomyśleli o nas dobrze, żeby Bóg, i pomodlili się, żeby Bóg dał nam wiele różnych sposobności, byśmy o tych biblijnych postaciach w różnych miejscach mogli opowiadać poprzez piosenkę, poprzez audiobooki, które razem z Olą stworzyliśmy, poprzez koncerty, bo Biblia jest pełna takich przykładów, bohaterów. Czasami dla wielu dzieci bohaterami są postacie z filmów czy z bajek. I nie chcę powiedzieć, że to jest złe, bo wiele takich postaci to piękne przykłady. My z dziećmi, szczególnie w sobotnie czy w niedzielne popołudnie, oglądamy piękne filmy, gdzie są dobre przykłady. Nawet dobry pies może być dobrym przykładem, tak jak ostatnio Benji czy inne filmy oglądaliśmy. To jest wszystko piękne, ale najpiękniejszymi przykładami są postacie biblijne. Dlatego śpiewamy o Samsonie, o Esterze, o Jakubie, o Izaaku, o Abrahamie, o Mojżeszu. A co więcej, mamy nawet piosenki, tylko jeszcze nie jesteśmy w stanie ich nagrać, bo nie mamy kiedy. Piosenki o Samarytance, Nikodemie, Pawle, Piotrze, Marii, mamie Pana Jezusa i wielu innych postaciach. Jeśli chcecie nas wesprzeć w tym, to po prostu módlcie się. Jeśli macie życzenie, mamy z sobą też płyty, można jakąś płytę nabyć, zabrać, komuś sprezentować. To też jest jakieś wsparcie tego, co robimy. Ale nade wszystko czytajmy Biblię. I kończąc już, chcę wam powiedzieć, bo to jest taka świadectwo. Czasami małżeństwa czy rodziny mają z tym problem. My mamy różne problemy jako rodzina i nie jesteśmy idealną rodziną, chociaż przyjeżdżamy na nabożeństwo, to tak zawsze pięknie wszystko wygląda, nawet dzieci są bardzo takie spokojne, ułożone i tak dalej, na co dzień to różnie to bywa. Wiele mamy słabości, każdy z nas, i dzieci, i my dorośli, ale jedno, mogę powiedzieć, udaje nam się od lat, codziennie wieczorami czytać Biblię. Ostatnio słuchamy, bośmy kupili tą superprodukcję Biblię nagraną, więc, no ale to słuchamy i nie czytamy, tylko słuchamy. Codziennie, każdego wieczora, razem. Nawet jak jesteśmy zaspani. Dzieci ostatnio to zasypiają już przy tej Biblii. Przenosimy ich do swoich pokoi. Powierzymy w to, że nie ma bardziej wartościowej księgi, która może uformować nasze życie, nasze małżeństwo, nasze rodziny. I to nic, że co chwilę będziemy przekonywać się o tym, że jesteśmy i tu nie dorastamy, tam i tu szwankujemy, tu jesteśmy słabi, ale będziemy wiedzieć przynajmniej, gdzie jest azymut, gdzie jest kierunek, do którego mamy dojść, jakie są przykłady, te absolutnie niepodważalne przykłady, a Biblia nam ich dostarczy. Dlatego to wszystko robimy. I kończąc już wypuściłem podwozie, na pewno. Zaśpiewamy, już nawet dotykam podłoża. Nie wzniosę się, nie. Poproszę Ignacego i Tosię. Zaśpiewamy dwie piosenki. Jedna to będzie piosenka właśnie o Esterze, nasza ulubiona. Tosia po raz pierwszy ją nagrała 3 lata temu. Posłuchajcie tej historii, którą opowiedziałem. Z refrenem.
Jeżeli każdy cudny dziewczynie, dumny do haju. jechała i wszystkim powtarzała: czy jesteś mały, czy jesteś duży? Serce ważniejsze jest od ładnej buzi. Tam ta da dam tam, ta ba dam, ta ba dam, ta ba 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 ba. Z plemienia Beniamina, co Boga kochała i wszystkim powtarzała: czy jesteś mały, czy jesteś duży? Serce ważniejsze jest od ładnej buzi.